Dzień dobry, witamy w kolejnym poradniku pozytywnej kobiecości. Przed mikrofonem Iga Wójtowicz, a razem ze mną w studiu Marzena Kwit, towarzyszka zmian. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo ładne to jest określenie. Zajmujesz się też ustawieniami systemowymi i za chwilę porozmawiamy o tym, co to w ogóle jest i do czego jest nam to potrzebne. Ale zacznijmy klasycznie od pytania, czym dla Ciebie jest kobiecość?
Zastanawiałam się nad tym pytaniem. 2 dni z tym chodziłam i miałam definicji dużo. I pomyślałam sobie, że obecnie odpowiedzią na to pytanie dla mnie jest kobiecość jest jak ziemia. W odpowiednich warunkach jest miękka, płodna, rodząca, a w nieodpowiednich warunkach jest sucha, popękana, poraniona. A jak się zdenerwuje, to biada tym, którzy są w okolicy.
To prawda. Czyli metaforycznie odpowiadasz
na to pytanie. Tak, wszystkim plus możliwość rodzenia.
Ale powiedziałaś, że obecnie, a miałaś inne definicje kobiecości w swoim życiu wcześniej?
Tak.
Długo docierałaś do swojej kobiecości?
Tak, nawet jej szukałam. Myślałam, że jest nie taka. Myślałam, że kobiecość powinna być miękka, taka w ogóle otulająca, ciepła. A ja byłam trochę taka twarda i harda i tego szukałam. Szukałam tej miękkości w sobie. Okazało się, że ta twardość też mi jest potrzebna w obecnym świecie. Że decyzyjność mówi się, że jest męska, a nie decyzyjność jest kobieca, ale ja decyzyjności potrzebuję. I potrzebuję tej męskich aspektów, takich klasycznych męskich w sobie.
Dlatego chyba po prostu równowagi.
Tak.
A gdzie szukałaś tej miękkości w sobie?
Wszędzie. Wszędzie szukałam. Pracowałam dużo z ciałem. Miałam taki nawet cykl z kobietami kilka lat temu, gdzie przez 30 dni chodziłyśmy w sukienkach i robiłyśmy sobie zdjęcia. I to też było ciekawe. Wydawało mi się, że sukienka jest już kobieca, a spodnie nie. Nie uważam, że
dzisiaj
to jest prawda.
Masz?
Dzisiaj mam spodnie.
Dzisiaj
tak, i mam spodnie coś z dziurami. I sprawdzałam jej w sobie, ale teraz uważam, że czasem nam się wydaje, że czegoś nam brakuje, a właściwie to wszystko mamy w sobie. I tylko kwestia w tym, żeby sięgnąć po ten zasób.
I odnaleźć. Ale no tak, bo mówisz o tym, że byłaś taka harda i twarda.
Tak.
I to ci przeszkadzało. Czułaś jakiś deficyt?
Wygląda na to, że tak. A może po prostu chciałam się rozwinąć w jakichś aspektach.
No dobrze, to już wiemy. Powiedziałaś o tym, że pracowałaś z ciałem i ty na co dzień w swojej pracy też z ciałem pracujesz, bo między innymi potrafisz zająć się czymś takim jak metoda TRE. To opowiedzmy, co to jest i co nam to daje.
Opowiem o TRE, ale wcześniej chciałam powiedzieć, że ja pracowałam z ciałem jako masażystka i jako refleksolog. Więc ciało jest dla mnie tą podstawą i tym gruntem, tą ziemią taką, która potrafi udrożnić emocje, uziemić emocje. Więc to ciało jest moim towarzyszem od 10-12 lat. A metoda TRE przyszła do mnie przypadkiem, bo moja koleżanka się jej uczyła i poszłam do niej na sesję, żeby zobaczyć. I zachwyciła mnie, dlatego że ja poczułam taki spokój i ja tego spokoju szukałam w sobie. Ja w ogóle chyba przez te lata szukałam spokoju, świętego spokoju albo harmonii.
No ale to tak często się mówi, jak funkcjonujemy w tym chaosie i tak sobie myślę o kobietach, które mają sporo na głowie, rodziny, ogarnięcie całego życia. Często mówią, dajcie mi wszyscy święty spokój.
Tak.
Możemy sobie same go dać.
Tak, możemy. Na wiele różnych sposobów. To jest jedną z metod, którymi możemy sobie dać, bo to jest metoda, która przez pracę z ciałem i drżenia neurogeniczne reguluje układ nerwowy. I po takiej sesji jesteśmy spokojne. Oczywiście tą metodą można pracować głębiej i można też uwalniać traumy i dotykać tych traum, ale na początku to po prostu chodzi o to, żeby zaznać trochę spokoju.
I na czym to polega? Skąd się w ogóle wzięła ta metoda?
Ta metoda jest z Ameryki. O historii nie chciałabym mówić.
Dobrze.
Bo szkoda nam czasu.
Dobrze. To opowiedzmy w ogóle, co to jest, na czym polega to.
To są ćwiczenia uwalniające stres i traumy z ciała. Tak w skrócie. Na początku jest kilka ćwiczeń, które gruntują osobę, która, która robi te ćwiczenia. Chodzi o to, żeby czuć się w ciele, bo my często jesteśmy gdzieś poza ciałem i nawet tego ciała dużo osób nie czuje. A następnie ostatnie ćwiczenie jest takie należąco, to jest ćwiczenie, które wprowadza ciało w drżenie. Te drżenia się pokazują najpierw w nogach, potem przechodzą trochę dalej w ciało. I im ktoś jest bardziej wyluzowany i w kontakcie z sobą, tym te drżenia mogą przejść od nóg, przez macicę, etapami, nawet do głowy. To jest taki reset trochę.
Reset.
Tak, tak bym to nazwała.
No dobrze, i to jest metoda, którą mogą stosować i kobiety, i mężczyźni. Tak. Tutaj nie ma żadnych rozgraniczeń na płeć.
Nawet myślę, że my ją wszyscy stosujemy, tylko nie jesteśmy jej świadomi, bo my te drżenia znamy. Przeważnie z dzieciństwa, jak się nogi trzęsą, to są te same drżenia. Te same drżenia są orgazmicznymi drżeniami i to jest też to, tylko wtedy one są wywoływane przez jakieś zewnętrzne sytuacje, a tutaj wywołujemy sobie je same. To znaczy z towarzystwem, tak?
Ale ktoś,
każdy sobie sam wywołuje w sobie i może je zatrzymać też, ma panowanie nad tym.
No to brzmi bardzo ciekawie i nadal myślę, że trochę tajemniczo, dla mnie przynajmniej. Ciężko jest mi to sobie wyobrazić, ale to chyba trzeba doświadczyć tego po prostu, żeby wiedzieć, co to jest. Powiedziałaś o tym czuciu ciała. Tak. Czuciu ciała. Co to znaczy czuć swoje ciało tak naprawdę?
To chyba można powiedzieć, co znaczy nie czuć swojego ciała.
To może powiedzmy, no właśnie, bo powiedziałaś, że sporo osób funkcjonuje tak gdzieś w oderwaniu od tego ciała.
Tak, czasami się pytam, co czujesz w głowie. O, na przykład pytam się, jak się czujesz. I jest odpowiedź, myślę, że dobrze. To jest fantastycznie, jak ktoś myśli, jak się czuje. I pytam się dalej, co to jest znaczy dobrze. W porządku. Co to znaczy w porządku? To jest okej. Okay. A co to znaczy okej? Okay? I tak drążymy i okazuje się, że wiesz co, właściwie to jestem bardzo zmęczona. Zmęczenia bardzo dużo się nie czuję. Kiedyś, chyba mogę to powiedzieć, moje dzieci się z tego śmieją, miałam taką sesję, właśnie mężczyzna przyszedł na sesję tre, indywidualną, usiadł na krześle i ja mówię, wiesz co, to zobacz, jak się czujesz. I on usiadł, zamknął oczy, bo nie mógł się skupić i zaczął chrapać. I przespał godzinę u mnie, żeby jasność, nie wszedł, to był jedyny taki przypadek, kiedy przespał.
Terapeutyczne spanie.
Terapeutyczne spanie. Ja tak siedziałam, patrzyłam i sobie, no nie, obudzi się. Albo zostawię mu klucze po prostu, niech sobie pośpi. I on obudził się po godzinie i mówił, wiesz co, tego najbardziej potrzebowałem.
Czyli to są czasami bardzo proste rzeczy, które nam
bardzo
mogą
proste.
Pomóc.
Ja jestem naszykowana na te trudne, a to okazuje się, że proste. Czasami kobiety przychodzą na warsztaty po to, żeby pobyć po prostu z kobietami.
No tak, i tutaj się zatrzymajmy troszkę, bo prowadzisz też warsztaty właśnie takie kobiece, spotkania kobiece. Co nam kobietom dają takie spotkania z innymi kobietami? Dlaczego to jest ważne, żeby się z innymi kobietami spotykać?
Po pierwsze dają otwartość, możliwość powiedzenia, jak się mamy, brak oceny, więc każda kobieta taka, jaka jest, ona jest przyjęta z tym, co jest. I właściwie kiedyś na początku warsztatów mówiłam, żeby kobiety nie oceniały się nawzajem, ale to już się teraz samo robi. I ostatnio prowadziłam też cykl z kobietami. To była niesamowita grupa, w ogóle ostatnio mam niesamowite kobiety przychodzą i dłużej pracuję, tym jest ciekawiej. I stworzyła się taka energia wspólna, że one były po dwóch spotkaniach właściwie jako przyjaciółki, żeby po prostu pobyć. My potrzebujemy pobycia z kobietami, starszymi, młodszymi, powiedzenia jak się mamy, powiedzenia też, wiesz, dzisiaj jestem nie w formie, dzisiaj mam gorszy dzień. I z taką akceptacją też podchodzimy do tego.
Czyli potrzebujemy czasami się przyznać do takiej słabości.
Tak, i być z tym przyjęte. Takie, jakie jesteśmy dzisiaj.
A czy inne kobiety nas mogą nauczyć czegoś?
Myślę, że każda kobieta czegoś może drugą nauczyć. Każda ma coś unikalnego w sobie, czym się może podzielić.
No ale do tego unikalnego chyba trzeba dotrzeć trochę. Chyba trzeba mieć czas i przestrzeń na to, żeby dotrzeć tak do siebie, do swojego wnętrza.
Nie wiem właśnie, czy tak jest. Dlatego, że dzisiaj z moją córką rozmawiałam, jak jechałam i zapytałam się, czym jest kobiecość. I ona mi powiedziała, że kobiecość jest tym, że ona z przyjaciółką malują się nawzajem.
A to też piękne.
Tak. I wymieniała mi rzeczy, że coś robimy razem, że się dzielimy czymś. Takim zwyczajną rzeczą, co im dzieje na śniadanie. Mhm. Więc może nie trzeba dotrzeć, może tego nie trzeba zgubić.
Może tak, może po prostu wystarczy nie gubić. Ile córka ma lat?
15, ale 15. Pamiętam też kiedyś to ona miała 5 lat, jak mi jedna klientka powiedziała, że ona jest dużo bardziej kobieca ode mnie, więc ona to po prostu ma i nie zgubiła.
Ale myślę, że to piękne, bo taki wiek właśnie ten nastoletni i ten czas spędzany z przyjaciółkami to jest chyba czas właśnie takiego, no może nie odkrywania po niezgubieniu, ale może takiego gdzieś cieszenia się właśnie taką kobiecością celebrowaną wspólnie właśnie na przykład tym makijażem.
Tak.
To jest coś, co jest takie no bardzo kobiece, prawda? Ten makijaż.
I też ta różnorodność, na które one się zgadzają. Mhm. Każda ma swój styl, przecież indywidualny.
No tak, i to też właśnie też chyba wymaga takiej znajomości siebie, szukanie swojego stylu, tak myślę.
Myślę, że tak.
Tydzień temu rozmawiałam właśnie o tym z Moniką Butryn, więc też jeżeli ktoś z Państwa nie słuchał, to skorzystam z okazji i odsyłam do naszej strony Radio Lublin, tam w zakładce podcasty o poszukiwaniu właśnie swojego stylu też można posłuchać tej rozmowy. I myślę, że to fascynujące, że właśnie tak młoda osoba, 15-letnia, już ma takie poczucie takiego poszukiwania, ale i właśnie takiego bycia razem, bycia w tym gronie kobiet. Bo tak wnioskuję, obserwując trochę to, co się dzieje w świecie i to takie zjednoczenie kobiet, które możemy od kilku lat widzieć, że my po prostu potrzebujemy takiej wspólnoty.
Tak. Tak mi się wydaje, że to jest coś, co zostało zatracone. Bo kiedyś przecież kobiety łuskały groch razem, wiły wianki, prały razem jeszcze kiedyś nad rzeką.
No tak? Tak,
takie pranie nad rzeką można było zorganizować, to było ciekawe.
Myślę, że znalazłoby się trochę chętnych na takie wspólne spędzanie czasu. Dlaczego my to zatraciłyśmy?
Nie wiem. Może chciałyśmy być bardziej męskie, może chciałyśmy eksplorować świat. Kiedyś mężczyźni byli bardziej na zewnątrz, my byłyśmy w domu i chciałyśmy, może czułyśmy się uciśniane w jakiś sposób.
I teraz
tak,
wracamy.
Tak jest.
Teraz wracamy do tych potrzeb, które gdzieś tam nam się właśnie zgubiły.
Tak, teraz już mamy dom, mamy co do miski włożyć i teraz możemy eksplorować to, czego nie mogłyśmy wcześniej.
Czyli tę kobiecą wspólnotę. Powiedziałyśmy, że zajmujesz się też ustawieniami systemowymi. Co to jest?
To jest terapia, chociaż nie psychoterapia, krótkoterminowa, w której robi się porządki systemowe w rodzinie, w pracy, ale też wewnątrz.
Mm-hmm.
I tu powinnam zaznaczyć, że moim zdaniem nie ustawia się rodu, tylko ustawia się obraz rodu wewnątrz siebie. Ustawia się rodzinę, robi się porządek, czyli rodzice są w jednym rzędzie, dzieci są przed nimi. Uszanowuje się wszystkich, którzy byli naszymi nauczycielami, czyli rodziców, bo ci są naszymi pierwszymi nauczycielami i tych, którzy się pojawili w życiu.
I co nam to daje? Zrobienie
wewnętrzny
takich
porządek.
Porządków.
Wewnętrzny porządek i poczucie, że jest się na swoim własnym miejscu. I też tutaj wspomniałam o córce, ale też dzieci są ważne. W ustawieniach często się pokazuje, że dzieci są w jakiś sposób partnerami dla rodziców.
Mhm.
I gdy jest się takim dzieckiem, które jest partnerem dla rodzica, to wtedy nie ma miejsca na własnego partnera, partnerkę.
To się często zdarza?
Często bardzo się zdarza. Że gdzieś utykamy. Do mnie przychodzą kobiety i mężczyźni. Mężczyźni też czasami utykają przy mamie. Teraz dużo tego widać właśnie po rozwodach, gdy synowie są z mamami zamiast z tatami i oni są z mamami w takiej jakiejś relacji, niekoniecznie matka-syn.
No i na czym to polega? Jak wygląda takie ustawienie?
To zależy, czy ono jest grupowe, czy jest indywidualne. Jeśli jest indywidualne, to klient ustawia sobie sam. Czyli figurki, zabawki, taką deskę do sera i sobie każdy ustawia po kolei tych wszystkich, którzy przynależą do rodziny. Ja tam podpowiadam, kto przynależy, bo często jest tak, że byłego męża się nie chce, żeby przynależał. Albo byłej żony też. Nie, ten to na pewno nie. Więc się go tak zrzuca z tej deski do sera. I jak już jest ustawiony obraz, to wtedy zwracam uwagę na to. Mówię, zobacz, gdzie jest twoje dziecko, czy ono tu powinno być, a jak było lepiej. I tak porządkujemy. A jeśli jest warsztat grupowy, to zamiast takiej figurki stoi żywy człowiek i on mówi, jak się czuje.
To jest chyba pokazuje. Trudniejsze.
Dla mnie łatwiejsze. Mhm. Chociaż trudniejsze pod względem emocji.
No właśnie, bo to wymaga jakiejś konfrontacji wtedy.
Tak, tak, bo można zapytać tę osobę, słuchaj, jak ty się czujesz? I ta osoba powie, że jestem bardzo zła, albo mam ochotę kogoś udusić. Albo ktoś się kładzie na podłodze i nie chce się ruszać, albo zwija się w embrion. I to też coś znaczy.
Czyli to też wracamy do tych cielesnych kwestii trochę, tak. Bo powiedziałaś na początku, że w ciele się dużo rzeczy umiejscawia.
Tak. Ale ciało jest naszym też odbiornikiem, takim, ja mówię, odbiornikiem intuicji. Mhm. Jak słuchamy swojego ciała, to możemy wejść do miejsca i poczuć, że jest tam niewygodnie. I wtedy można się zapytać, dlaczego mi jest tu niewygodnie. I to nie znaczy, że tam jest gorzej. Może się okazać, że wygodnie jest w miejscu, które jest mniej bezpieczne, bo to jest nasz komfort, który wzięliśmy z rodziny. Więc ja jestem za tym, żeby jednak słuchać tego ciała, sprawdzać, co jest wygodne, jak jest nam dobrze, w czym nam jest dobrze, z kim nam jest dobrze i się zapytać siebie, dlaczego.
A jak nam ciało może, na jakie sygnały powinniśmy zwrócić uwagę w naszym ciele, jak ciało się z nami komunikuje?
Na wszelkie sposoby. Myślę, że każde ciało się komunikuje w różny sposób. No moje ciało się ze mną komunikuje, że jak jestem zestresowana, to się robię sztywne. I ja zwracam na to uwagę. Ciało się komunikuje przede wszystkim przez oddech. On pierwszy reaguje i wstrzymywanie oddechu znaczy, że nasz układ nerwowy się aktywuje. I to można zauważyć od razu, jak się jest w tu i teraz, ale nie zawsze jesteśmy w tu i teraz, bo jesteśmy gdzieś tam w jakichś zajęciach. Więc ta uważność, sprowadzanie uważności do ciała pomaga. I ono się będzie komunikowało na odczuwanie ciepła, zimna, sztywność, miękkość, oddech, ruch, bezruch i takie poczucie bezpieczeństwa albo brak tego poczucia. Mhm.
Powiedziałaś o tych, jeszcze wrócę do tych ustawień, o tych byłych partnerach, tak. Byłych żonach i byłych mężach, że my ich nie chcemy w naszym życiu, ale przecież oni przez to, że się w tym naszym życiu pojawili, no mają na nas ogromny wpływ.
Tak, i nas budują. I zawsze jak ktoś, komuś się jest trudno pogodzić, pożegnać z tym byłym partnerem, bo na przykład był bardzo trudny, mówię, dobrze, a czego się nauczyłaś z tego? Jest takie na początku, nie, niczego się nauczyłam. Ja mówię, no dobrze, a czy nauczyłaś się, gdzie były twoje granice? No nie, bo nie było granic. Ja mówię, czyli nauczyłaś się, że nie było granic. I tak się doszukujemy w tym, ale tam jest zawsze dużo zasobów. Ja jestem za tym, żeby uznawać, że każdy człowiek, którego spotykamy, ten trudny też służy nam do czegoś. I żeby nie mówić, że mam z kimś problem, tylko mam z kimś wyzwanie. Żeby nazywać to pozytywnie i wtedy mózg się trochę inaczej nastawia i możemy wyjść z czegoś zbudowani właśnie, w pełni zasobów.
Czyli wszystkie trudne sytuacje w naszym życiu, wszystkie te wyzwania właśnie czemuś służą.
Tak, jestem za tym, żeby to tak przyjmować. Mhm. Wcale nie mówię, że one są miłe i przyjemne. Ale prawda jest taka, że jeśli byśmy leżały pod palmą przez 20 lat, to czy byśmy wzrosły? Nie wiem. Na pewno byłybyśmy opalone. Więc często to jest tak, że te trudne sprawy, te trudne doświadczenia nas budują. Wtedy szukamy. Jak jest miło, przytulnie, dobrze, to raczej się nie szuka. Przynajmniej tak mi się wydaje, że się człowiek rozleniwia. Więc uznajmy, że to trudne jest też po coś.
Po to, żeby nas rozwinąć, po to, żebyśmy mogły wzrastać. Tak. Mogli, bo mężczyźni przecież też trudnych rzeczy doświadczają. I mam nadzieję, że trochę słuchają nas też teraz.
Może tak, może oni jednak wolą mężczyzn posłuchać, bo oni bardziej w ich języku mówią.
No właśnie ten język. Powiedziałaś o tym, żeby nie nazywać tego problemami, tylko wyzwaniami.
Tak.
To wpływa na nas? My wtedy zmieniamy trochę podejście do sprawy?
Wydaje. Tak mi się wydaje, że to już jest dobrze. No to jak jest wyzwanie, to ja staję szukam do wyzwania, szukam swojej szabli albo łuku i staję do wyzwania. A no to tak, tak mi się wydaje.
Jak się ta twoja przygoda zaczęła w ogóle właśnie z tym rozwojem, ze wszystkim tym, co teraz robisz?
Co teraz robię, bo to wcześniej też się zaczęło. Szukałam
miałaś
dla siebie.
Miałaś właśnie taki moment, kiedy poczułaś, że jest ci niewygodnie w twoim życiu i musisz coś zmienić, że już dosyć tego
tak,
leżenia
tak,
pod palmą.
Miałam tych takich przewrotów dużo. Miałam przewrotów dużo, ale też ustawienia same w sobie przyszły do mnie w takim momencie prozaicznym. Ja kupiłam książkę Hellingera, bo miałam taki zwyczaj, że zachodziłam do księgarni i zadawałam sobie pytanie i brałam książkę, otwierałam książkę i tam była odpowiedź na to moje pytanie, więc tak kupiłam pierwszą książkę Hellingera, ale nie rozumiałam, o co chodzi. I potem Grzesiek Pawłowski był u nas w domu i mówił: o, macie Hellingera, mogę pożyczyć? Ja mówię: dobrze, ale wytłumacz mi, o co chodzi. On mówi: wiesz co, to przyjdź na warsztaty. Ja się zapisałam na te warsztaty. Mój mąż mówi: no to pojadę z tobą. No i tak mieliśmy jechać na warsztaty, ale okazało się, że wszyscy się rozchorowali w domu. Córka miała wtedy 7 miesięcy, miała zastrzyki. Syn był chory, wszyscy po kolei. I ja zadzwoniłam do organizatora i powiedziałam, że ja nie przyjadę. Oni mówią: już się dzieje, to jedź. Ja mówię: co się dzieje? Mówi: cała rodzina choruje. To niech twój mąż przyjedzie. I mój mąż wtedy pojechał. Zazdrosna byłam bardzo, bo ja z tymi dziećmi zostałam. On pojechał, ja chciałam zobaczyć.
No jak to często kobiety, prawda?
Tak, w domu. I wtedy wrócił do domu i powiedział: tego się nie da opowiedzieć, to trzeba przeżyć. I wtedy jeszcze bardziej byłam zazdrosna. I potem pojechałam i przeżyłam. I pamiętam swoje pierwsze ustawienie. I pamiętam, jak dużo warsztat mi pokazał, bo na warsztacie grupowym nie tylko mamy swoje własne ustawienie, ale patrzymy na ustawienie innych. I z samego widzenia innych prac można dużo wziąć dla siebie. Dlatego można być na ustawienie systemowych w formie reprezentanta, czyli się służy innym, i można mieć też ustawienie własne. Mhm. I czasami jest tak, że z ustawień innych bierzemy więcej niż z własnego, bo tam nie ma nadmiernego potencjału, tam się człowiek nie stresuje, żeby coś tam załatwić, tylko ma otwarte oczy, otwarte serce. I często jest tak, że ktoś nawet siedzi obok i obserwuje ustawienie i tak widzę, że kręci głową, że się na to nie zgadza. Na przykład pamiętam taką jedną sytuację, kiedy kobieta tak kręciła głową i mówi na takie zdanie: puść syna do taty. Ona siedziała i kręciła głową, nie chciała go puścić. A jednak syn mężczyzną może stać się tylko przy mężczyznach, nie przy kobiecie.
To jest ciekawe, no bo czy to oznacza też, że dziewczynka może stać się kobietą tylko przy kobiecie? To jest taki silny ten podział na płeć, tak?
Tak mi się wydaje, że jednak tak.
A skąd to wynika?
Nie wiem. Tak to są moje stereotypowe
odczucia. Po prostu tak jest.
To może dlatego, że mężczyzna jednak nie będzie w sukienkach chodził. Nie wiem.
Uczymy się trochę przez taką obserwację?
Na pewno. Na pewno, ale też jest tak, że obserwacje... chyba tak. Ale też tam jest coś większego, wydaje mi się. Że jest ta... Jest ta mama, jest ten tata i ten tata też jest potrzebny, tak samo jak mama jest potrzebna. Mm-hmm. Nie wiem, czy to obserwacja tylko. Pewnie przez ciało też i czucie.
Pewnie tak, no pewnie tak jest, rzeczywiście. No, są na pewno sytuacje, które są bardzo trudne, kiedy jest jeden rodzic, prawda? I też trzeba to dźwignąć wtedy i sobie z tym poradzić.
Tak, ale też są takie sytuacje, kiedy jest jeden rodzic, a w rodzinie drugiego rodzica też są kobiety. Mhm. Czy mężczyźni. I dobrze jest, jak jednak tego drugiego rodu też się nie wyklucza zupełnie. Daje się dostęp tego dziecka do drugiego rodu.
Mm-hmm. Powiedziałaś w tej swojej historii o tym, że właśnie musiałaś zostać w domu z dziećmi. Że to mężczyzna pojechał. Jak w ogóle z mężczyzną rozmawiać w takich sytuacjach, żeby on rozumiał tą naszą złość może w takich chwilach?
O, ja to mam prosto. Ja mam mężczyznę, z którym mogę porozmawiać o wszystkim. Dosłownie o wszystkim. I czasami jak mówię takie już rzeczy, które wydaje się, że już są oderwane od ziemi, to on niecierpliwie słucha i rozumie. Albo dopytuję czasami, żeby wyjaśniła, co ja mam na myśli.
No ale nie zawsze tak jest. Myślę, że też w twoich spotkaniach z kobietami zdarzają ci się takie sytuacje, kiedy przychodzą kobiety właśnie niezrozumiane przez mężczyzn.
Tak.
I co wtedy?
Nie wiem.
Dużo niewiadomych dzisiaj.
Ja w ogóle uważam, że każdy jest specjalistą od swojego życia i ja mogę mówić o swoim życiu, o tym, jak ja sobie z czymś tam radzę i nie mogę powiedzieć innej kobiecie, jak ma rozmawiać ze swoim mężczyzną.
Nie ma uniwersalnych rad.
Myślę, że nie ma. Myślę, że gdy jest czułość w związku, otwartość na mężczyznę w związku, gdy są zbliżenia z mężczyzną, to mężczyzna będzie inaczej słuchał kobiety. Czyli jeśli są blisko też cieleśnie i emocjonalnie, to on będzie słuchał, będzie miał otwarte serce.
No bo my często chyba tak lubimy sobie powiedzieć czy pomyśleć, że ty mnie w ogóle nie rozumiesz.
Tak. Mężczyźni pewnie też są nierozumiani przez kobiety.
Mhm.
Nawet bardzo bym powiedziała, o ile nie bardziej.
Bardziej niż kobiety
tak,
przez mężczyzn?
Tak, jak opowiadają, jak przychodzą na sesje indywidualne, bo raczej przychodzą na indywidualne sesje niż na grupę, to też nie są rozumieni.
To myślę, że też jest trochę kwestia tego, że mężczyźni chyba ciągle trudniej jest im się otworzyć
tak.
przed kobietami, prawda? To
tak,
jest trochę tak, że kobiety mają jednak tą łatwość w wyrażaniu swoich emocji, szczególnie swoich potrzeb, swoich oczekiwań, a mężczyzna trochę musi tak przyjmować to wszystko na klatę, a sam no, nie ma okazji, żeby się tak podzielić tym, czego potrzebuje.
Tak, jest im trudniej. Moim zdaniem my mamy łatwiej pod tym względem. To jest coś takiego, jak my chcemy eksplorować teraz to, co na zewnątrz, a mężczyźni mają okazję poeksplorować to, co jest w środku. Połączyć się ze swoimi uczuciami i też sprawdzić, jak oni się w tym mają, w tym naszym świecie.
Czyli obserwujesz to, że jest jakaś taka zmiana w nas teraz w społeczeństwie?
Jest.
Kobiety wyszły z domów, kobiety poszły do pracy zarabiać, trochę się usamodzielniły, a mężczyźni, no... Właśnie. Co,
też
co teraz
szukać.
Oni mają robić?
Nie wiem, co mają robić.
Szukać.
Szukać. Szukać. Szukać siebie. Też tych swoich aspektów, które są do odkrycia. Zasobów, które są do odkrycia.
Mm.
Tam zawsze są jakieś skarby.
W nas wszystkich.
Tak.
Wróćmy trochę do tej metody TRE, bo tak mi się to łączy z tym, że te czasy właśnie, o których mówimy, że kobiety wyszły z domów, i kobiety mają teraz trochę inne obowiązki niż miały dotychczas. Mamy tą zmianę, taką kierunku. Te współczesne czasy, ta nasza codzienność, no, obfituje jednak w takie sytuacje, które generują stres. I to bardzo dużo tego stresu. Czy my się możemy jakoś zabezpieczyć przed tym stresem? Czy on jest w ogóle dla nas, tak z twoich obserwacji, taki bardzo szkodliwy? Czy to jest nasz taki naprawdę duży problem teraz?
Tak, myślę, że tak. Tylko czy można się zabezpieczyć? Nie wiem, czy można się zabezpieczyć, bo sytuacje są takie, które są nie do zabezpieczenia.
Mhm.
Znaczy, no bo no, są różne. Od pracy poprzez to, co się dzieje u sąsiadów, to też na nas wpływa jednak mentalnie. Ja mówię, że w mentalu jest wojna i to czuć.
Mhm.
Po snach, po rozmowach, bo moje ciało to czuje na przykład, więc nie wiem, czy się można zabezpieczyć, czy można reagować na to.
No to jak reagować? Mamy metodę, o której opowiedziałaś już, ale jakieś takie podstawowe rzeczy, które każdy z nas dla siebie może zrobić codziennie.
Ruch. Mhm. Moim zdaniem ruch najlepiej na świeżym powietrzu. I to do momentu, aż się padnie. Nie taki spacerek 10-minutowy, chociaż on też jest super, 20-minutowy, ale takie zmęczenie się, żeby paść, on da odpoczynek.
To jest trochę tak, że ciało wtedy, ciało, umysł właśnie przechodzi z tego, z tej sytuacji stresowej, z tego zmęczenia takiego psychicznego i skupia się bardziej na ciele, na tym zmęczeniu fizycznym?
Mi się wydaje, że to jest tak, że jak... mózg odczuje stres, to my automatycznie wchodzimy w stan walki albo ucieczki. I jeśli walczymy albo uciekamy, to ta energia, która jest skumulowana do tej walki albo ucieczki, ona jest zużywana. A jeśli my siedzimy tak, jak sobie siedzimy teraz, albo ktoś siedzi 8 godzin w pracy i ma ten stres w pracy i ta energia, która się kumuluje, ona nie jest zużywana, to wtedy ona jest gdzieś odkładana. Więc dobrze jest po tych 8 godzinach jednak tę energię zwolnić w jakikolwiek sposób. To może być taniec też. Parogodzinny, jak ktoś lubi. Taki ruch, jaki ktoś potrzebuje, ale żeby ta energia, ona została zużyta, bo ona automatycznie jest skumulowana w ciele. Jeśli czujemy się w niebezpieczeństwie. I to wcale nie musi być niebezpieczeństwo wielkie, może być niebezpieczeństwo od szefa albo niebezpieczeństwo od męża czy żony.
Bo i takie się zdarzają
takie
czasami.
Takie też się zdarzają, że niby się nic nie dzieje, a jednak jest stres.
A co jeżeli tego stresu właśnie nie rozładujemy? Co jeżeli będziemy tak kumulować te wszystkie trudne rzeczy w swoim ciele? Co się wtedy dzieje z nami?
Wtedy jesteśmy jak w zbroi. tacy znieruchomieni, sztywni. To bardzo widać, jak ludzie się poruszają. Ja lubię obserwować ludzkie ciała. Niektórzy są tacy właśnie w zbroi. I to jest stres, nie tylko stres, tylko też trauma, która jest w ciele zamknięta.
To się nawarstwia.
Tak. Potem się odkłada i można sobie wyhodować coś w ciele. Mm-hmm.
Tak. I taką historię też w poradniku mieliśmy. Kasia Zwolińska też się dzieliła swoją opowieścią o raku i powiedziała o tym, że ona sobie sama na tego raka zapracowała.
O, to jej gratuluję, że ona raz, że się przyznała do tego głośno. To też dużo pomoże innym, ale też, że to znalazła.
Czyli możemy znaleźć. Nie zawsze jest tak, że ta choroba przychodzi gdzieś tam przypadkowo do nas.
Zawsze coś możemy znaleźć. Mhm. Zawsze jest jakaś przyczyna, bo no coś się pokazuje, tylko jest czasem tak, że człowiek jest w tym ruchu do śmierci i to mocno widać. Czasami jest świadomie, czasami już bardzo, bardzo zaawansowany jest ten ruch i odnalezienie przyczyny nie zawsze pomoże w tym, żeby ten ruch zawrócić.
A co to znaczy ruch do śmierci?
Ruch do śmierci jest nieświadomym podążaniem w kierunku śmierci, nie do życia, tylko do śmierci. Na ustawieniach systemowych, na grupowych to widać, jak reprezentant szuka czegoś w podłodze. Mm-hmm. A w takim życiu normalnym to też widać, gdzie kto patrzy. Czy patrzy przed siebie, czy patrzy w górę, czy patrzy w ziemię. I to też widać, jak ktoś idzie ulicą i patrzy. Niby patrzy pod nogi, ale on patrzy tam gdzieś za kimś. Mm-hmm. Czyli ruch za zmarłymi, nie za żywymi.
Ale to wynika, nie wiem, na przykład może to być wynik jakiejś nieprzepracowanej żałoby, czy to jest raczej kwestia takiej naszej codzienności, która na nas tak źle wpływa?
Raczej to pierwsze. Mhm. A jak jest się w ruchu do śmierci, to jest też takie podejście, że nie stajemy do swojego życia. I nie szukamy wtedy też rozwiązań.
Czyli recepta na takie udane życie to jest bycie w tu i teraz. Nie szukanie niczego w przeszłości, ale chyba też nie wybieganie w przyszłość za daleko.
Ja recept nie wystawiam. Nie jestem lekarzem. Nie wystawiam recept. Ja uważam, żeby każdy szukał tego, co na niego działa. Sprawdzał. Poszukiwał pomocy, poszukiwał osób, które żyją tak, jak ten ktoś chciałby żyć i sprawdzał, co jest dla niego najlepsze. Każdy może mieć zupełnie inną drogę. Każdy jest specjalistą od swojego życia i tylko może znaleźć
w sobie te odpowiedzi. Tak. Ty pomagasz w tym.
Ja pomagam. Ja jestem taką towarzyszką, co mówię, słuchaj, jak byś miała, jakby zrobiła tak? Może tak, a może tak. A jakie rozwiązania ty widzisz? Raczej w tą stronę.
Czyli czasami dobrze jest spojrzeć na siebie oczami kogoś innego, prawda? Zdystansować się do tego naszego życia.
Tak. Ale najważniejsze szukać. Mhm. Szukać i sprawdzać.
Na początku powiedziałyśmy, że ty jesteś właśnie taką towarzyszką zmian.
Tak, ja jestem za tym, żeby moc została przy klientce i przy kliencie. Więc ja wolę być obok i idziemy razem, ale każdy idzie obok mnie i wtedy mówię, słuchaj, to jakby za mnie sobie świetnie poradzisz. Raczej jestem za tym, w tą stronę, żeby iść.
Żeby być samodzielnym.
Tak, każdy ma moc w sobie. Każdy ma swój wewnętrzny głos, który go prowadzi. Każdy ma swoją iskrę Boga w sobie i niech z tego korzysta. Odkryje to najpierw.
To ładne.
Dziękuję.
I myślę, że wrócimy jeszcze właśnie do takiej rady, którą zostawisz naszym słuchaczkom, ale to za chwilę jeszcze bym chciała do tych kobiecych spotkań przejść na moment. Do tego właśnie, do tej potrzeby tych kobiecych spotkań, bo powiedziałyśmy o tym, że kiedyś właśnie to było takie zupełnie naturalne, że te kobiety były ze sobą, żyły ze sobą. Później była przerwa, teraz do tego się wraca, teraz powstają kręgi kobiet, różne spotkania kobiece, różne takie miejsca tylko dla kobiet. Czy kobietom łatwo jest się otworzyć na takich spotkaniach?
Nie wszystkim. Nie wszystkie docierają na takie spotkania, a niektórym bardzo łatwo. A niektórym też łatwo, jak posłuchają innych opowieści. Czasami jak na pierwszym spotkaniu jedna kobieta powie coś grubego, takiego dyskusyjnego, wtedy inne się też łatwiej otwierają. Czasami to jest, ja jestem tą kobietą, która mówi, słuchaj, ja mam tak i tak, a ty masz jak? To trochę tak, jak ja bym się rozebrała i powiedziała, słuchaj, ja wyglądam tak. Wtedy innym też jest łatwiej rozebrać się emocjonalnie.
Ale to nam jest potrzebne, takie uwalnianie tych emocji.
Tak. Tak, bo to się okazuje, że coś, co się nosi w sobie, jakiś ciężar, który się nosi w sobie, jest do zrzucenia.
I czasami warto tylko to, wystarczy tylko to powiedzieć głośno.
To uwalnia. Mhm. Prawda, uwalnia.
Dostajemy też wsparcie wtedy.
Tak, jeśli nie ma oceny, więc wydaje mi się, że ważne jest, żeby ten krąg kobiet był wspierający. Żeby ktoś jednak trzymał ten krąg, bo to też jest ważne, jak się kobiety spotykają, żeby była osoba, która odpowiada za atmosferę. Bo czasami może ktoś przeżywać trudniejsze emocje i żeby to nie poszło w złą stronę.
Mhm.
Tak sobie myślę.
Ocenianie a rady. Jaka tu jest różnica?
Moim zdaniem rady nie są potrzebne.
Mhm.
Ocenianie też nie jest potrzebne.
No ocenianie tak, no to wiemy, że ocenianie nie, ale rady nie są, nie potrzebujemy
nie.
tego?
Nie. Rada to jest powiedzenie komuś, ja wiem lepiej, jak ty masz żyć.
Mhm.
Ja nie wiem lepiej, jak ktoś ma żyć. Każdy wie najlepiej, jak ma żyć. Każdy uczy się na swoich błędach przecież. I nie wiem, ja mogę wiedzieć lepiej, co komu, kto ładnie wygląda w jakim innym kolorze, ale mhm. czy jak ma żyć, to nie. Poza tym łatwiej zapytać kogoś, wydaje mi się, że lepiej zapytać kogoś, jakie widzisz rozwiązania, bo problemu, czy tego wyzwania, o którym ja mówiłam, bo rozwiązanie może być bardzo duże, a osoba może nie widzieć takiego rozwiązania. Jeśli ja wskażę jakieś rozwiązanie, to nie znaczy, że ta osoba jest gotowa podjąć to wyzwanie, to mhm. rozwiązanie. Jakie widzisz rozwiązania i na jakie rozwiązanie jesteś gotowa?
Czasami to jest kwestia chyba właśnie dania sobie takiego czasu i dojrzewania do tych rozwiązań, które nam przychodzą.
Tak, i czasami to jest tak, że można powiedzieć komuś, za mało się jeszcze nacierpiałaś. Bo czasami jak jest wystarczająca ilość cierpienia, wtedy można podjąć większe wyzwanie, większe kroki ku zmiany.
No, ale to jest takie dosyć brutalne, za mało się nacierpiałeś.
Tak, czasami prawda jest brutalna.
Ale mimo wszystko warto ją mówić.
W delikatny sposób,
mm-hmm.
żeby nie zranić dodatkowo.
No właśnie, no bo to są sytuacje często bardzo trudne, prawda, w których tkwią ludzie. No, tutaj skupiamy się głównie na kobietach, no ale każdy z
tak.
nas ma takie sytuacje trudne, w których tkwi i czasami to są sytuacje, które trwają bardzo długo. Na przykład
tak.
trudna praca. Praca, w której atmosfera jest dla nas bardzo ciężka do zniesienia.
Tak. Ale czasami jest tak, że osoba nie jest gotowa na zmianę, więc namawianie kogoś do zmiany w takiej sytuacji też jest dodatkowym przekraczaniem granic.
Mhm.
Można podpowiadać delikatnie.
Towarzyszyć.
Towarzyszyć. Albo proponować pójście gdzieś indziej, żeby zobaczyć na chwilę, nie do pracy nawet, tylko żeby zobaczyć, jak ci w innym miejscu będzie.
Mm-hmm. Zmienić perspektywę.
Tak.
Popatrzeć z innej strony.
Tak.
Dobrze, na koniec poproszę cię o radę dla naszych słuchaczy w tym naszym poradniku.
Radę? Dobrze. Moja rada to jest słuchaj siebie i swojego wewnętrznego głosu i swojej intuicji.
Dziękuję bardzo. Marzena Kwit była dzisiaj razem z nami.
Dziękuję bardzo.
A wszystkie poprzednie audycje, te, o których też dzisiaj wspomniałyśmy w naszej rozmowie, są dostępne na naszej stronie radiolublin.pl w zakładce podcasty i na naszym radiowym kanale YouTube. Do usłyszenia.